Rozmowa dnia. Zaprasza Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś pierwszy dzień szkoły i pierwszy raz uczniowie idą do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. Było sporo wątpliwości, czy uda się w tak krótkim czasie przeprowadzić tę reformę. W Pana ocenie udało się? Mogą być spokojni rodzice, nauczyciele?
Reforma jest rozłożona na kilka lat i będziemy ją bacznie obserwować, również jak jest wdrażana, ale na dzień dzisiejszy jestem naprawdę zbudowany, bo samorządy, na które spadała odpowiedzialność za przygotowanie siatki szkół i odpowiednie wyposażenie, naprawdę stanęły na wysokości zadania i wszystkie dzieci w Polsce udają się do szkół. W kilku miejscach w Polsce, gdzie kataklizm zniszczył szkoły, udają się do innych szkół na jakiś czas, ale generalnie wójtowie nie zgłaszali jakichś istotnych problemów. Ja oczywiście interesuję się głównie tu naszym regionem kujawsko-pomorskim, więc wszystkie gminy z mniejszymi czy większymi problemami, ale tę reformę wdrażają. Teraz będziemy obserwowali, czy ona przyniesie efekty zakładane, bo przecież jest to jedna z najważniejszych reform w państwie, bo my nie mamy nic cenniejszego jak dzieci i młodzież. O tym one zadecydują de facto ich poziom wykształcenia, nie tylko w jakich warunkach będą uczone, ale co będzie wkładane do ich młodych, chłonnych głów. To one zadecydują o przyszłości narodu, o przyszłości państwa, dlatego ta reforma jest tak ważna, żeby wychowywać w taki sposób, żeby czuły związek z historią własnego narodu, wychowywać patriotycznie, ale również nowocześnie, tak by rozumiały zmiany, które zachodzą w świecie i umiały sobie w tym absolutnie zmieniającym się na naszych oczach świecie sobie radzić.
Minister edukacji zapowiadała, że nauczyciele nie stracą pracy, tymczasem z wyliczeń ZNP wynika, że 10 tysięcy nauczycieli jednak tę pracę przez reformę
straci. To są
straci.
Wyliczenia, powiem szczerze, mało wiarygodne. Dopiero w październiku będzie wiadomo, jakie jest zatrudnienie nauczycieli. Trudno zresztą jakby polemizować z tezą związku, który od początku kwestionował tę reformę, bardzo angażując się politycznie. Przecież pan Broniarz, szef ZNP, stał się wielkim działaczem i KOD-u, i Platformy Obywatelskiej, pokazując, że mniej go interesują sprawy związkowe, a bardziej może jakaś kariera polityczna. Proszę jakby przeanalizować. Nie ubywa oddziałów szkolnych, bo przecież te klasy się przesuwają między jednostkami szkolnymi, ale klas nie ubywa. Będą klasy mniej liczne, czyli z jakiej racji miałoby ubyć nauczycieli? Zmieni się oczywiście w wielu przypadkach pracodawca. Nauczyciel będzie musiał iść do innej szkoły niż do tej, do której był przyzwyczajony. Tu może trochę trudniej jest na obszarach wiejskich, gdzie trzeba będzie dojeżdżać może paręnaście kilometrów do innych szkół. Łatwiej pewnie w mieście, bo jest komunikacja miejska. Natomiast problem nauczycieli to jest przede wszystkim demograficzny. Ubytek dzieci coraz większy w kolejnych latach sprawia, że w zawodzie nauczyciela aż tylu ludzi potrzebnych nie było. No, próbujemy ratować to programem demograficznym wspierającym dzietność. To zaczyna przynosić efekty. Dzieci rodzi się więcej. Wygląda na to, że już ten pierwszy rok będzie przełamaniem depopulacji, czy zmniejszenia ilości Polaków, ale zanim efekty programu 500+ pójdą do szkoły, to jeszcze parę lat minie. Natomiast ja nie widzę żadnych istotnych powodów, żeby nauczycieli poza tym czynnikiem demograficznym było mniej. Zresztą nauczyciele będą również lepiej wynagradzani. Dzisiaj pani premier ogłosi harmonogram podwyżek dla nauczycieli zarówno w roku 18, 19, jak i 20. Również wprowadzamy, ta ustawa trafi zaraz po wakacjach do Sejmu, specjalną premię, mogę tak powiedzieć, 500+ dla nauczycieli, to jest dość hasło takie dość ogólne, które będzie związane z dodatkowymi pieniędzmi dla nauczycieli, ale tymi, którzy podnoszą swoje kwalifikacje, którzy poddają się weryfikacji, którzy są oceniani, wtedy będą mogli również lepiej zarabiać. Ja bardzo szanuję nauczycieli, mam wielu przyjaciół nauczycieli, ale musimy jednak brać pod uwagę, że dzieci są najważniejsze.
Mówił pan, że wyliczenia ZNP nie do końca są wiarygodne, tymczasem ZNP twierdzi, że opiera swoje dane na analizie arkuszy organizacyjnych szkół, więc to chyba są jakieś obiektywne dane.
Tak, tylko że ja nie spotkałem się na przykład w gminach, które analizowałem, żeby wójtowie sygnalizowali jakieś masowe zwolnienia nauczycieli. Ba, nawet niektórzy twierdzili, że muszą dodatkowych nauczycieli poszukiwać, więc zaczekajmy jeszcze chwilę, by ocenić, ilu faktycznie nauczycieli z pracy zostało zwolnionych. Ta reforma zakłada przesunięcia nauczycieli i to może ich tak boli, bo może część z nich będzie musiała trafić do szkół podstawowych, a byli przyzwyczajeni, że byli nauczycielami szkół średnich. Dla mnie zresztą również bardzo istotnym elementem tej reformy, o czym się prawie nie mówi. Mówi się o 8-letniej szkole podstawowej, o problemach z gimnazjami, o tym, co robić w niektórych bardzo nielicznych przypadkach w Polsce z budynkami, które były związane z gimnazjami. Nie mówi się o kształceniu zawodowym. To jest równie ważny, a może jeden z ważniejszych elementów tej reformy, utworzenie szkół branżowych i możliwość kształcenia zawodowego, również w tych zawodach, które są w społeczeństwie niezbędne w powiązaniu z przedsiębiorcami, z zasadą mistrz i uczeń, jaka miała miejsce wielokrotnie. To nie jest tak, że wszystkie dzieci i młodzież po szkołach średnich chce iść na studia. Zresztą ostatnie lata ja rozmawiam również z rektorami uczelni. Jestem członkiem konwentu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Rektorzy rwą włosy z głowy, mówiąc o bardzo niskim poziomie absolwentów szkół średnich. Ta reforma ma w ciągu kilku lat podnieść zarówno na poziomie kształcenia podstawowego, podnieść kompetencje uczniów, również wychowując je do wartości, do patriotyzmu, ale również ma doprowadzić do tego, że podniesie się poziom kształcenia w szkołach średnich, a później w konsekwencji również i jakość tych absolwentów szkół średnich, którzy trafią na studia.
Wspomniał pan o tym harmonogramie podwyżek. Czy możliwe jest 10% podwyżki od 1 stycznia? Czego domagają się nauczyciele z ZNP?
Nie wiem. To jest kwestia ministra finansów, przede wszystkim wyliczenia, bo wszystkie podwyżki muszą jednak wynikać ze wzrostu gospodarczego. Na razie jest dobrze. Ściągalność podatków, wzrost gospodarczy, dane statystyczne, przecież słuchacze Radia PIK zapewne również znają, są optymistyczne. Gospodarka się rozwija, napływają nowe inwestycje zagraniczne. Sprzedajemy nie tylko tanią siłę roboczą, co było niestety polską przypadłością przez ostatnie 20 parę lat, ale zaczynamy stawiać na innowacyjność, na rozwój i są ludzie wykształceni również do tego jak najbardziej potrzebni, więc myślę, że podwyżki są realne, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego przede wszystkim musi zacząć realizować czy bronić interesów nauczycieli, to jest jego osobiste czy jego prawo, a nie być elementem gry politycznej wykorzystywany przez opozycję, która zawsze będzie mówiła, że wszystko robimy źle.
A jak pan ocenia ten protest zapowiadany dzisiaj na 16 przez ZNP? Mają być również także rodzice?
Ja rozmawiam z rodzicami, zresztą sam jestem ojcem piątki dzieci, już dorosłych. Ja nie zauważyłem, żeby rodzice byli przerażeni tą reformą, żeby obawiali się jakichś jej skutków. Wprost przeciwnie, wielu rodziców twierdzi, że wreszcie postawimy również na kształcenie, na jakość kształcenia, a nie tylko na to, żeby cokolwiek dzieciom włożyć do głowy. Warunki są ważne, ale ważne jest, żeby nie byle czegoś uczyć, tylko uczyć rzeczy wartościowych i rodzice to akceptują.
Panie pośle, ministerstwo zapowiadało, że ta reforma nie będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami. Tymczasem samorządy wyliczają, że jednak te koszty poniosą. Przykładowo Bydgoszcz mówi o 10 milionach złotych i tylko 4,5 jeszcze w tym roku. To nie mało w porównaniu do tego, że dofinansowanie zmian ma być 640
tysięcy. Tak, tylko że tu jest jakieś nieporozumienie, ponieważ samorządowcy zaczynają przedstawiać swoje funkcjonowanie i swoje budżety jako wręcz eksterytorialne jakieś obszary państwa. Samorząd jest fragmentem państwa. Samorząd ponosi nakłady na edukację, co roku ponosi. Co roku były wydatki na remonty, na wyposażenie, na dowożenie dzieci i te wydatki dalej gminy będą utrzymywały. Gminy, które nie radzą sobie, które nie mają odpowiednich dochodów, a przecież gminy mają dochody z podatków płaconych przez obywateli, to nie są i prywatne pieniądze wójta, czy prezydenta, czy burmistrza, to są środki publiczne, które mają być również przeznaczane na edukację. Te gminy, które sobie nie radzą, których wydatki przekraczają ich możliwości, otrzymują wsparcie. Jako przykład z Brzega gmina Obrowo pod Toruniem, która dostała prawie 900 tysięcy złotych z rezerwy rządowej na modernizację i rozbudowę szkoły w Osieku nad Wisłą, gdzie przybywa bardzo dzieci i ta szkoła wymaga rozwinięcia. Na ten rok, w 2017 roku jest 300 milionów na dofinansowanie tych inwestycji, które są potrzebne. W kolejnych latach, jeżeli dobrze pamiętam, będzie około 170 milionów. Oczywiście jest 1,5-miliardowa subwencja dla nauczycieli i ona jest utrzymywana, chociaż to również samorządy mają obowiązek finansować nauczycieli, więc ja nie zauważyłem, żeby gminy zgłaszały te problemy w sposób jakiś bardzo zdecydowany i ostry. Te, które sobie nie radzą, mają wsparcie rządowe i będą w dalszym ciągu miały, bo przecież ta reforma będzie wymagała również kolejnych inwestycji w następnych latach. To nie jest tylko pierwszy rok, rok 17-18, na którym reforma by się zakończyła. Natomiast protestują przede wszystkim te samorządy. Powiem to bardzo otwarcie. Kilka miesięcy temu apel prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego. Jakoś tak się nieszczęśliwie złożyło, że wszyscy byli z Platformy Obywatelskiej. Miasto Toruń tego protestu prezydent Torunia nie podpisał, chociaż ponosi również duże wydatki, budżet miasta Torunia na modernizację i wdrożenie szkół do nowej reformy. Więc nie róbmy z tego problemu politycznego. Ja chcę totalną opozycję, która, jeszcze raz powtórzę, wszystko będzie krytykowała, cokolwiek byśmy zrobili. Reforma wchodzi w życie. Myślę, że będzie to z korzyścią dla tych, którzy są najważniejsi, czyli dla dzieci. Nie będzie jakichś tu szczególnych utrudnień, utrapień dla nauczycieli i będziemy w kolejnych latach analizowali i obserwowali, co jeszcze w tej reformie poprawić, by kształciła na najwyższym światowym poziomie młode pokolenie.
Państwa i moim gościem był dziś poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.